Twoje Radio London.
Ocalić dla nas chce tę noc, ten deszcz. Okruchem lata bądź na rok, na wiek. Słodkie deszcze tego lata to polowy, cierpki zapach bronią nas od gorzkich słów, od kamiennych snów. Na zawsze lato,
na zawsze lato,
niech mieszka w tobie,
niech mieszka w tobie.
Na zawsze lato,
na zawsze lato,
leciutki powiem,
leciutki.
Ciągle mam pod powiekami mokry wieczór i ulice fioletowe błyskawice wybuchały wokół nas. Ocalić dla nas chcę tę noc, ten deszcz. Okruchem lata bądź na rok, na wiek. Niechaj deszcze tego lata to polowy, cierpki zapach bronią nas od gorzkich słów, od kamiennych snów.
Na zawsze lato to piosenka założonego w 1966 roku zespołu Wawele, którego sama nazwa wskazuje, że to zespół z Krakowa. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 24 października, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Dzisiejsza oferta programowa przedstawia się następująco. Część pierwsza to najpierw drobne aktualności, a po nich Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. W części drugiej rozpocznie się swoista wędrówka w czasie i przestrzeni. W audycji z uśmiechem na twarzy będzie starożytność, potem piosenki i materiał słowny przeniosą nas bliżej współczesności i na półkulę zachodnią. W tej części będą głównie ciekawostki, między innymi sądowe, wydobyte z polskich gazet okresu międzywojennego.
Szlachetne zdrowie, o zdrowie, zdrowie pytać chcę. Hej, ty zdrowie, jak tam zdrowie mów. Przed zdrowiem tak czapki z głów. Szlachetne zdrowie smakuje, aj jak smakuje póki co. Oto czasem słabe, ale zdrowie, o zdrowie proszę, bo niech ma je od byle kto.
Woda i drzewa,
wszystko stąd i z nieba.
Niech są zdrowe trawa, kamienie,
słabość i zmęczenie.
Niech ma zdrowie głowa.
Będzie piękny kraj i inne kraje. O zdrowie, zdrowie dbaj. Dbaj, zdrowie, dbaj. Dbaj, zdrowie, dbaj.
Był to jeden z mazurków Fryderyka Chopina. Słowa napisała kilkanaście lat temu Justyna Holm, śpiewała Laura Szafran. W poniedziałek w Filharmonii Narodowej rozpoczęły się finałowe przesłuchania konkursu chopinowskiego. Program nagrywam z wyprzedzeniem, więc nie mogę jeszcze podać nazwisk pianistów, którzy zostali zwycięzcami. Choć wszyscy melomani zapewne je już znają, bo koncert laureatów zaplanowano na czwartek, 21 października. Ja teraz mogę jedynie podać, że do finału konkursu jury zakwalifikowało 12 pianistów reprezentujących 10 krajów. Recenzenci muzyczni w Polsce zwracali uwagę, że to więcej uczestników niż dopuszcza regulamin. W tym etapie mają oni do wyboru jeden z dwóch koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina. Grają razem z orkiestrą. Wśród finalistów znalazło się dwóch Polaków i dwóch Kanadyjczyków.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Mirosław Prandota urodził się w 1944 roku w Czersku. W latach 1970-76 był psychologiem klinicznym w szpitalu psychiatrycznym w Gnieźnie. Później inspektorem w Departamencie Służby Zagranicznej NIK-u. Od roku 1979 jest dziennikarzem. Współpracuje z Przeglądem Tygodniowym, Odrodzeniem, Tygodnikiem Kulturalnym, Wetem, Nową Wisłą, a także pisze książki. Prandota jest autorem książek o tematyce społeczno-obyczajowej. Rachunek obcego sumienia to pewnego rodzaju spowiedź bohaterów, jak również próba rozgrzeszenia oprawców, z rąk których ginęły ich najbliższe rodziny. Wojna nikogo nie oszczędziła, bo ci, którzy ją przeżyli, zmienili się na zawsze. Bohaterowie ukazani w powieści pochodzą z zupełnie innych warstw społecznych. Poniekąd nigdy się nie spotkali. Nawet nie wiedzieli o swoim istnieniu, a jednak los w pewien sposób łączy ich ze sobą. Jeden z nich do okresu wojny odnosi się z sarkazmem. Czuje pogardę zarówno dla Niemców, którzy jako pierwsi wkroczyli na teren wsi, jak i dla Rosjan, którzy chcieli naprawić szkody, tworząc nowoczesne kołchozy, budując spółdzielnie i bloki. Drugi uczony profesor próbuje wszystko wytłumaczyć w sposób naukowy. Natomiast trzeci, potomek szlacheckiej rodziny Millerów, widzi tylko zasługi narodu niemieckiego, a przede wszystkim swojego stryja, który był dowódcą SS. Jednak Rachunek obcego sumienia to nie tylko powieść o tematyce czasu wojennego, ale również poruszająca ważniejsze nadziemne wartości, takie jak poszukiwanie własnego ja, zrozumienie, kim naprawdę się jest i skąd się pochodzi. Dla kogo tak naprawdę ważne jest, gdzie się urodziliśmy i jakiej jesteśmy narodowości? Dawniej mogliśmy za to zginąć. Dziś nie ma to najmniejszego znaczenia. Posłuchajmy fragmentu z książki Mirosława Prandoty Rachunek obcego sumienia. Pewnego razu, kiedy jak zwykle pędziłem krowy na pastwisku i oganiałem się od brzęczących much za uszami, z naprzeciwka wysypała się gromada przebierańców. W pierwszej chwili nie poznałem ich. Byli wprawdzie wystrojeni w zielone koszule, czerwone opaski z czarnymi swastykami i oficerskie buty, ale na głowach, jak nigdy dotąd, nosili jeszcze dziwne czapki ubarwione dodatkowo czarną swastyką na czerwonym tle. Początkowo przeraziłem się, bo myślałem, że to bandyci i że przyszli mnie zabić, a potem ukraść krowy. Wszak wójt Miller mówił, że w najbliższym czasie będzie potrzebne mięso i mleko. A jeżeli tak, to bandyci mogli mieć oko na zwierzynę, co chodzi prawie sama. No bo co ja mogłem zrobić w czasie napadu? Na szczęście wszystko się wyjaśniło. Jak tylko podeszli bliżej, okazało się, że to nie bandyci, tylko nasi z wioski. Zwyczajni sąsiedzi. Poczciwi gospodarze. Znaczy się przebierańcy, ale swoi. Chociaż jeszcze do niedawna żaden z nich nie ubierał się nawet w karnawale, tak jak teraz. Gromadę prowadził sam wójt Miller, a to już oznaczało, że wszystko jest w porządku. Obok Millera z jednej strony szedł Mikołaj Langer, bardzo porządny gospodarz, z drugiej Klaus Lipski, sadownik, a z tyłu wlókł się jakby zmęczony syn wójta, Albert, też przebrany jak inni. Wyglądał trochę groźnie i trochę śmiesznie. Ale że dopiero co przestałem się bać, to i nie było mi do śmiechu. Wszyscy mieli karabiny i tarcze strzeleckie. Z czego zaraz wywnioskowałem, że zanosi się na nieszczęście, bo nie od dziś wiadomo, że człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Przegońcie krowy za tamte górki, zarządził wójt Miller, kiedy już zrównał się ze mną. Tutaj odbędzie się dzisiaj szkolenie członków samoobrony. Nawet nie zapytałem, co to takiego samoobrona i przed kim czy przed czym moi sąsiedzi będą się bronić. Bo ja na przykład żadnych wrogów nie mam. Ludzie zawsze mnie szanowali. Niektórzy to nawet pierwsi zdejmowali czapki. Chociaż tak naprawdę to według pełnionej funkcji to mnie wypadało najpierw się kłaniać. Ale że człowiek sprawował swoje obowiązki z godnością, więc tak było jak było. Tamci ustawili strzelnice na podpórkach, potem wójt zarządził zbiórkę w dwuszeregu, zawołał Sieg Heil. Sąsiedzi skwitowali to wołanie wójta podobnym wrzaskiem, tyle że gromadnym, więc nierówno. Wyciągnęli przy tym zamaszyście ramiona do przodu, czym na pewno przestraszyli muchy natrętnie krążące wokół twarzy, a potem wszyscy położyli się na trawie i zaczęli strzelać. Stałem spory kawałek od nich, a już na pewno nie na linii ognia, to i nie udało mi się zobaczyć, ile kul trafiło w tarczę, a ile Panu Bogu w okna. Ale w takiej chwili najważniejsze było to, jak mnie niedawno poinformował sam wójt, że samoobrona zaczęła działać. Po godzinie takiej pukaniny zauważyłem kilkanaście głów wystających za jednym z pagórków. Najpierw były to głowy dziecięce, które ostrożnie wychylały się, aby zobaczyć wszystko, co dzieje się na łące. A jeszcze później przybyło kilku gospodarzy w kapeluszach, nieumundurowanych, ubranych jak co dzień, czyli nie takich ważnych jak tamci przebierańcy. Trudno się dziwić, że przyszli. Wszak takiej zabawy z prawdziwymi karabinami nigdy jeszcze w Czarnym Lesie nie było. Kiedy zatem Miller zarządził przerwę i wszyscy członkowie samoobrony rozsiedli się na trawie, odłożywszy karabiny, ludzie, co to obserwowali ćwiczenia, podeszli bliżej, początkowo nieśmiało, potem już odważniej, jak sąsiad do sąsiada. Wójt Miller niechętnym okiem przyglądał się przybyszom. Ale że strzelanie na razie zakończyło się pokojowo, więc nic nie mówił. Za to z grona milczących obserwatorów wyrwał się w pewnej chwili Kubuś Tagelman, który rozpoznał swojego przyjaciela w karnawałowym mundurze. Najpierw pomachał ręką, później zawołał: Albert! Ale że nie usłyszał żadnego odzewu, sam zbliżył się do strzelców.
Albert, ja też bym chciał trochę postrzelać, cichym głosem powiedział przyjacielowi do ucha zapatrzony łakomie na karabin.
Albert nie odpowiedział od razu. Spojrzał tylko na ojca, ale wójt odwrócił głowę i na razie nie bardzo było wiadomo, co robić.
Ciężki ten karabin, powiedział w końcu Albert. Ty, Kubuś, takiego karabinu nie uniesiesz.
Kubuś od razu się zaperzył.
Albert, co ty mówisz? Chyba wiesz, jaki jestem silny. Rzucam piłkę palantową nawet dalej niż ty. A karabin to jak to karabin? Daj chociaż potrzymać.
Albert niechętnie sięgnął po leżący na trawie karabin i już zamierzał podać go przyjacielowi, ale znowu zawahał się, znowu spojrzał na ojca. I wtedy Miller nie wytrzymał.
Dosyć tego! Zawołał ordynarnie jak nigdy dotąd. Albert, wytłumacz temu małemu Żydowi, że jego czas się skończył. Niech lepiej zadba o własną skórę.
Kubusia zatkało. Otworzył szeroko buzię i chyba chciał coś powiedzieć, ale żadne słowo nie wyszło mu z ust. Spoglądał raz na wójta, drugi raz na jego syna. Nie ruszał się z miejsca. Nie wycofał też ręki wyciągniętej po broń. Wydawać się mogło, że słowa Millera uderzyły go z taką samą siłą, z jaką trafiały jeszcze niedawno w tarcze karabinowe kule. A mimo to miał taką minę, jakby nie dowierzał własnym uszom. Przez jakiś czas mrugał nerwowo oczami, aż w końcu patrzył tylko na Alberta i czekał, co on zrobi. Na Alberta patrzyli wtedy wszyscy, bo każdy oczekiwał jakichś słów, które by mogły rozładować sytuację.
Mnie się nawet wydawało, że nieważne, jaką postawę chłopak przyjmie, ważne, żeby w ogóle na coś się zdecydował.
Syn wójta Millera szybko odczuł presję sytuacji. Poczerwieniał mocno, wziął głęboki wdech, naciągnął daszek czapki głęboko na oczy, spod łba łypnął na Kubusia jak na złego psa, potem obrócił karabin lufą w jego kierunku, podniósł się z ziemi i nie mając nawet zamiaru zmienić pozycji karabinu, zawołał raus. Nie wypadło to najlepiej. Okrzyk był po części piskliwy, po części chrypiący. Albert przeżywał właśnie coś w rodzaju przepoczwarzania się z kolorowego czerwono-zielonego motyla w odrażającą brunatną gąsienicę, która pożera wszystko, co napotka po drodze. Zmiarkował zaraz, że wypadło głupio. Chrząknął raz, drugi. Wyczuł, że jego głos nabrał już mocy i wtedy z dużą pewnością siebie powtórzył: raus! Umundurowani sąsiedzi odetchnęli. Ich twarze pojaśniały, ręce zaczęły klaskać, a wójt Miller podszedł blisko, poklepał syna po plecach, ogarnął go ramieniem, uśmiechnął się. Ale zaraz jego oczy zrobiły się zimne, a usta stężały w nieprzyjemnym, władczym grymasie.
– Słyszałeś?
– zwrócił się do wciąż nieruchomego Kubusia.
– Nic tu po tobie! – Zmykaj stąd! i trzymaj się daleko od mojego syna.
Dopiero teraz Kubuś otrząsnął się z wrażenia, odstąpił dwa kroki do tyłu, wyprostował się, uniósł głowę nieco wyżej niż zwykle, gwałtownie spoważniał, a nawet, powiedziałbym, wydoroślał jak na zawołanie i rzekł, nie spuszczając z Alberta oczu: przyjacielu, zapomniałeś, kim dotychczas byłem dla ciebie? Mówisz do mnie Raus, jak do bezpańskiego psa? Ty? No dobrze, sam tego chciałeś. Pluję na naszą przyjaźń i na ciebie też. Mówił to wszystko spokojnie, ważąc każde słowo jak dorosły, a kiedy skończył, splunął Albertowi pod nogi, obrócił się tyłem i odszedł. Po raz pierwszy w historii Czarnego Lasu ludzie zobaczyli, nie wiedzieć skąd, bezradność na twarzy wójta Millera, a jednocześnie zakłopotanie, poczucie upokorzenia. Postawa tego młodego chłopca zaskoczyła go tak bardzo, że bez słowa zdał się tylko na obserwowanie własnego syna, który zmieszał się jeszcze bardziej niż ojciec. Odruchowo uniósł karabin jeszcze wyżej i przyłożył palec na cyngiel. Nie powiem. Zaimponował mi gest, jaki zademonstrował syn krawca Tagelmana wobec byłego przyjaciela. Ale w tym samym czasie przecież bałem się, bo do końca nie wiedziałem, co zrobi Albert. Ile brakowało, aby Kubuś dostał kulę w plecy? Na pewno niewiele. A przecież Albert miał jeszcze jedno wyjście. Mógł rzucić karabin na ziemię, mógł pobiec za Kubusiem, chwycić go za ramię, poprosić o wybaczenie, uściskać jak brata. Przecież wszyscy we wsi wiedzieli, że obydwaj lubili się bardzo. Albert Miller okazał się młodym człowiekiem bez charakteru. Przynajmniej wtedy. Nie strzelił i nie przeprosił. Było jeszcze za wcześnie, by strzelać. I zbyt niewygodnie, aby przeprosić. Bo Albert miał na sobie mundur, który krępował mu ruchy. Słuchali Państwo fragmentu z książki Mirosława Prandoty Rachunek obcego sumienia. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki bądź przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Drodzy Państwo, wszystkie filie biblioteki publicznej są otwarte i oferują podstawowe usługi. Szczegółowe informacje zawsze dostępne są telefonicznie bądź na stronie internetowej biblioteki. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, bardzo chętnie pomogę wybrać, zamówić i wypożyczyć książki. Proszę dzwonić pod główny numer telefonu 519-661-4600 i pytać o mnie, a oddzwonię, jak tylko otrzymam informację. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Ba da ba da ba da 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 Da
i co przenika do kości. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą. Chcę więcej, to nie to, czego pragnie serce. To ten dzień, bierzmy los w nasze ręce. Ty nie czekaj na mannę z nieba, już nie czekaj, nie potrzeba. Dzisiaj tylko tańcz i śpiewaj. Co nam potrzeba? Tylko miłości, taki co przenika do gości. Czego nie trzeba, to i złości, które dzielą nas, które dzielą. Tego nie potrzeba, nie potrzeba nam. Tego nie potrzeba, nie potrzeba nam. Zawsze możesz zacząć od nowa, zanim później będzie szkoda. Wiem, przed nami kręta droga. My się tego nie boimy, całe noce przetańczymy. Chodź ze mną, tańcz i śpiewaj. Co nam potrzeba? Tylko miłości, taki co przenika do kości. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą. Co nam potrzeba? Tylko miłości, taki co przenika do kości. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą. Tego nie potrzeba, nie potrzeba nam.
Zapraszamy do reklamy.